przyszłym. No i chciałabym zapytać, czy moglibyśmy ponowić tą prośbę, prawda? Bo zwykle ja w tym systemie grantowym beneficjenci mają dostęp do opinii, do informacji zwrotnych, do punktacji. No to pozwala zobaczyć, ile te wnioski ważą, a tutaj no w dalszym ciągu tego nie ma. To więc może warto byłoby rozważyć, czy by tego nie zrobić w następnej edycji. Dziękuję.
Pan Piotr Tyma, już myślę, że zmierzam do końca. Czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę bardzo. Ale pan Piotr Tyma.
Szanowni Państwo, ja jakby kontynuując ten wątek, bo z jednej strony mamy proces tak zwanych negocjacji, tak, kiedy kwoty wnioskowane są w następstwie kontaktu z pracownikiem merytorycznym jakoś tam uzgadniane, korektowane i tak dalej, i tak dalej. I mamy rezultat końcowy zero. I nie wiadomo, na jakim etapie tego typu ten projekt konkretny odpadł. Ja mam apel do pana ministra, bo po raz drugi już tak się stało, że zamiast konkretnej informacji otrzymujemy tutaj pewną dawkę złośliwości, bo w 2017 roku nie została wydatkowana kwota na mniejszości z budżetu przyznana przez w wyniku działań po stronie rządowej i niezmieszczenia się w kalendarzu. Nie otrzymaliśmy, pomimo naszego apelu, informacji, jakiego rzędu były to środki, natomiast dostaliśmy podobny wykaz, że dana społeczność to otrzymała najwięcej. Tak jak wspomniał pan współprzewodniczący, my pytamy o konkretykę i sugerowanie, że dana społeczność powinna milczeć, bo dostała najwięcej, uważam za wystąpieniem cokolwiek niestosowne, ponieważ mówimy o konkretnych projektach, które od kilku lat są zamrożone i tak jak wspomniał pan Hoffman, są konkretne argumenty przemawiające za tym, żeby te projekty, nawet kosztem innych projektów, były preferowane. I pytanie, albo szukamy rozwiązań, by nie stracić ważnych projektów. Rozumiemy, kiedyś nam mówiono, że nie jesteśmy wydzieloną wyspą i tak dalej, i tak dalej. Rozumiemy, budżet nie jest z gumy. Ale tego typu uwagi nic tu nie wnoszą, ponieważ ani my nie otrzymujemy konkretną informację, co w etapie wnioskowania zostało źle uczynione, ani członkowie innych mniejszości nie otrzymują, tylko jest próba, no, przepraszam za to określenie, ale trochę takiego wygrywania jednych społeczności przeciwko drugich. I na koniec odnośnie tych sformułowań. Ja rozumiem, że jak się coś podjęło, to się tego broni jak niepodległości, ale część z nas uczestniczyła w komisjach oceniających, czy w których opiniowała różnego rodzaju wnioski i tego typu oświadczenie jest po prostu daleko idącym nadużyciem w mojej ocenie, bo nie mówimy tutaj o konkretnym projekcie konkursowym na dany rok, tylko rozszerzanie, w ogóle nie zakreślanie ram czasowych i konkretyzowanie, jakiego rodzaju informacja nie może być ujawniana, w moim odczuciu jest po prostu takim na wyrost kneblowaniem w ogóle i utrudnianiem tego procesu konkursowego, bo dla nas informacja zwrotna, o którą prosimy departament, nigdy jej nie uzyskujemy. Prosiliśmy o punktację, nie otrzymywaliśmy, informacji zwrotnej nie ma. Jedyną informację zwrotną, którą otrzymujemy, jest informacja od naszych ekspertów, którzy nam mówią, żebyśmy inaczej spojrzeli na te własne projekty, bo czasami realizując kilkanaście lat możemy pewnych kwestii nie dostrzegać. Więc ten zapis jest jakimś, krótko mówiąc, kuriozum.
Ja mam jedno zdanie, bo pan dyrektor będzie chciał się odnieść do tych poszczególnych kwestii. Ja może poproszę tylko o to, żeby kierunkowo pan dyrektor, prosiłbym, zobowiązałbym pana dyrektora do tego, żeby we współpracy z panem współprzewodniczącym, we współpracy z ekspertami, no, przygotować treść taką tego zapisu, która nie będzie budziła państwa kontrowersji. I tylko tyle. umówmy, że tą treść zaprezentują Państwo w tym punkcie na kolejnym posiedzeniu, kiedy będziemy mówili o ogólnych problemach, które się pojawiają.
Obiecuję, że w drugim roku obowiązywania RODO strach będzie mniejszy i wspólnie, znaczy Państwo zaproponują, wspólnie z Państwem wypracujemy, mam nadzieję, że zdroworozsądkowy kompromis. Panie prezesie, do drobnych złośliwości się przyznaję, co jest podobną cechą ludzi inteligentnych, to było mało skromne z mojej strony. Natomiast absolutnie nie mówiłem o milczeniu, bo któraś organizacja czy któraś mniejszość dostała najwięcej czy więcej pieniędzy, ani wydaje mi się, że nigdy w krótkim okresie pracy w tym departamencie jeszcze nie próbowałem wygrywać jednych przeciwko drugim. W związku z tym, no bardzo pana przepraszam, ale chyba trochę osobiście czuję się dotknięty i chyba pan trochę przesadził. Pokazałem tylko, nie polemizując z faktami, oczywiście nie wszystkie projekty reprezentowanego przez pana, kierowanego przez pana związku zostały sfinansowane, natomiast zostało ich sfinansowanych najwięcej i na największą kwotę. Miałem na myśli wyłącznie to. Natomiast to, że ma pan prawo się wypowiadać w kwestii i tych dofinansowanych, że za mało, i tych niedofinansowanych, to w takim razie mówię wprost i w sposób niepodlegający innej niż gramatyczna wykładni, że to prawo pan ma zawsze. I to chyba tyle. Natomiast jeśli chodzi o system, o przejrzystość, sytuacja jest dość skomplikowana. W tym roku jest jednoznaczna deklaracja i tak było, minister zatwierdził ustalenia komisji. Proces dochodzenia do decyzji jest taki, że fachowiec, profesjonalista, któryś z merytorycznych moich pracowników, prowadzi z państwem dyskusję o meritum, jak i o kwocie i poszczególnych kwotach składających się na tę kwotę globalną. Pracownik dokonuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, pewnie i sumieniem, oceny. Ten materiał zostaje przedłożony komisji, natomiast żaden z członków komisji nie jest tym materiałem w żaden sposób związany. Jest to materiał niewątpliwie pomocny kierunkowo, natomiast rekomendacja komisji jest wynikiem głosowania opartego na tym materiale, ale opartego nie metodą zero-jedynkową. Ocenił na 4 punkty, to ja głosuję za, ocenił na 0. Kryteria są absolutnie jasne, jeśli chodzi o aspekt formalny. Natomiast w aspekcie merytorycznym niezwykle trudno jest przedstawić tę jednolitą ocenę będącą wynikiem głosowania. Niemniej, tak jak deklarował pan minister, te najważniejsze problemy wspólnie z ekspertami czy delegatem ekspertów spróbujemy wyspecyfikować i wprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika. Dziękuję.
Dziękuję panie dyrektorze. Prosiła jeszcze głos pani Chojnacka. Bardzo proszę.
Joanna Chojnacka, Związek Romów Polskich. Żeby nie przedłużać, ale muszę się odnieść niestety do tych naszych indywidualnych projektów. Tutaj odnosi się tego Instytutu. Panie dyrektorze, my dobrze słuchamy, co państwo do nas mówicie i rzeczywiście w tym roku nie wpisywaliśmy Instytutu jako odrębnej działalności w ogóle i nie ma we wniosku słowa o Instytucie. Tam są typowe zadania celowe, które upamiętniają Holokaust Romów, są tam wykłady, różne wyjazdy i tak dalej. Więc nie rozumiemy, dlaczego ten wniosek został odrzucony i potraktowany jako Instytut, chociaż tam nie ma w tym roku Instytucie, bo dlaczego na przykład do podmiotówki nie są wpisywane koncerty, tak? To tak samo można potraktować i tutaj tą działalność. Jeżeli koncerty czy tam utrzymanie świetlicy są osobne działania celowe, więc również upamiętnianie Holokaustu Romów, tradycji Romów też wpisaliśmy jako ostatnie zadanie celowe. A co się tyczy wpisania pracownika do dotacji podmiotowej, to w zeszłym roku rzeczywiście tak wpisaliśmy, tak jak państwo właśnie sugerowaliście, ale dostaliśmy wynagrodzenie raptem chyba na 4 miesiące starczyło wynagrodzenia dla tego pracownika, więc w tym roku wpisaliśmy zgodnie z państwa oczekiwaniami i to, co państwo zaproponowaliście. Instytutu nie było zdania we wniosku o instytucie, było typowo zadanie celowe, a mówię do podmiotówki, to wówczas pracownik dostał chyba na 4 czy tam 5 miesięcy wynagrodzenia i to było wszystko.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w tym punkcie? Pan Rafał Bartek.
Ja bym chciał ponowić tylko na koniec jedną prośbę, którą ponawiamy przy każdym naborze, żeby jednak bynajmniej w stosunku do wniosków odrzuconych, tych negatywnie rozpatrzonych, żeby do tych organizacji jednak taką informację skierować, z czego to odrzucenie czy negatywne rozpatrzenie wynikało. To by było jednak bardzo pomocne pod kątem przygotowywania podobnego projektu w kolejnym roku, kiedy byśmy wiedzieli, czy to był błąd formalny, czy to był błąd, nie wiem, czegoś innego dotyczył, albo dotyczył Państwa oceny merytorycznej tego wniosku, żebyśmy po prostu nie brnęli czasami w tym samym toku myślenia, przygotowując kolejny projekt.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Pan Bosman, Tadeusz Bosman.
Tadeusz Bosman, Krzyżanowski. Ja to tak sobie też myślę, jak tak się przypatruję temu wszystkiemu, to większość informacji o mniejszości, które prosiły, to sobie tak myślę, że powinno być też na stronie internetowej, bo do dostępu informacji tak gdzieś tam w terenie no jest trudność, bo ja też może we wszystkim nie uczestniczę i też nie wiem i nie mogę przekazywać naszym stowarzyszeniom, ale jeżeli będą takie jakieś krótkie informacje, nieszczegółowe, ale takie ogólne, jeżeli chodzi o tą ocenę tych wniosków, o tym, co mówiliśmy, żeby takie informacje były też na stronie internetowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę głosu, więc zamykam ten punkt. Na sugestię pana ministra, jako współprzewodniczącego, jest prośba, żebyśmy zmienili porządek obrad, ponieważ pan minister zaraz będzie musiał opuścić i aby punkt piąty, informacja o szczegółowych zasadach postępowania, przesunąć na później. Natomiast w tej chwili zająć się harmonogramem pracy Komisji Wspólnej oraz sprawami bieżącymi, gdyby były kwestie, które musimy poruszyć w obecności pana ministra. I tutaj przechodząc do tego kolejnego punktu dotyczącego harmonogramu naszych obrad. Dzisiaj na spotkaniu przed naszym posiedzeniem z panem współprzewodniczącym rozmawialiśmy na temat harmonogramu. My na posiedzeniu, jest taka informacja dla strony rządowej, na posiedzeniu strony mniejszościowej Komisji Wspólnej w dniu wczorajszym, dzięki zestawieniu tematów zgłoszonych przez członków komisji do ministerstwa, do departamentu i dzięki uprzejmości departamentu otrzymaliśmy taki wykaz i na posiedzeniu strony mniejszościowej spróbowaliśmy zrobić taką przymiarkę do harmonogramu, zaproponować tematy do poszczególnych posiedzeń, które będą się odbywać w przyszłym roku. I dzisiaj rano na spotkaniu z panem ministrem, pan minister zaproponował, abyśmy dzisiaj uzgodnili termin i porządek posiedzenia najbliższego, czyli 66. już posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbędzie się 20 marca. Natomiast na tym posiedzeniu 20 marca ustalili harmonogram, zatwierdzili już oficjalnie harmonogram na 3 kolejne posiedzenia w tym roku. I jeśli chodzi o to posiedzenie w dniu 20 marca jest propozycja, aby tematyka tego posiedzenia była następująca. Przede wszystkim informacja o szczegółowych zasadach podziału dotacji na 2020 rok, czyli to, co dzisiaj nie zostanie zatwierdzone. Dalej punkt proponowany przez nas, zwiększenie środków z budżetu państwa na działania służące rozwojowi i zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Zaproponowane są także punkty dziedzictwo kulturowe mniejszości, stan zachowania oraz funkcjonowanie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce mający charakter instytucjonalny. Tutaj to jest też nawiązanie do tego, o czym mówiła pani Mirosława Kopycjańska, problemów z funkcjonowaniem takich instytucji. Kolejny punkt to działania wojewody lubelskiego i innych instytucji państwa wobec mniejszości ukraińskiej w województwie lubelskim w drugiej połowie 2018 roku. To też było uzgodnione już na poprzednim posiedzeniu, że ten punkt się tutaj znajdzie. Oraz informacja o stanie prac nad modyfikacją systemu oświaty w zakresie mniejszości, czyli efekt prac podejmowanych niedawno w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 12 grudnia odbyło się takie spotkanie, o czym większość Państwa wie i jest propozycja, aby wstępne wyniki tych prac przedstawić na tym marcowym posiedzeniu. Oraz kolejny temat to upamiętnienia mniejszości narodowych i etnicznych, czyli kwestia pomników, w tym także ich niszczenia. W zakresie oczywiście działania Instytutu Pamięci Narodowych oraz innych organów państwa, jako że w tej chwili pion upamiętnień znalazł się w Instytucie Pamięci Narodowej. To jest propozycja na to posiedzenie najbliższe. I na tym posiedzeniu też byśmy, zgodnie z propozycją pana ministra, zatwierdzili już harmonogram do końca roku. Kolejne posiedzenie miałoby się odbyć 19 czerwca, posiedzenie plenarne, no i tradycyjnie 18 posiedzenie strony mniejszościowej. Ze strony mniejszości proponowaliśmy także powrót do tradycji posiedzeń wyjazdowych Komisji Wspólnej. Taka tendencja była w poprzednich latach, ostatnio została zarzucona. Profesor Stefan Dudra, członek naszej komisji, przedstawiciel społeczności łemkowskiej, zaproponował, aby takie posiedzenie zorganizować właśnie w Zielonej Górze i aby ono było związane też z konferencją naukową poświęconą mniejszościom narodowym i etnicznym, która by się w tym czasie tam odbywała. I jest propozycja, aby to posiedzenie odbyło się we wrześniu. No i oczywiście czwarte posiedzenie, jak zwykle w grudniu, podsumowujące i zawierające informacje o podziale dotacji. Tak wygląda kwestia harmonogramu i tutaj oczywiście podziękowania do wszystkich Państwa, którzy zgłosiliście propozycje do harmonogramu, ponieważ to było podstawą do wypracowania tego modelu. Czy są w tej kwestii są jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie ma, w takim razie rozumiem, że spotykamy się strona mniejszościowa 19 marca, strona cała komisja 20 marca 2019 roku. Natomiast harmonogram na 2019 rok przyjmujemy już na posiedzeniu właśnie marcowym. W tym momencie myślę, że mówiliśmy o tym, że były to sprawy bieżące, natomiast w związku z tym, że nie ma w tej chwili pana ministra, proponowałbym przejść może do chyba, że właśnie pan minister wchodzi. Może w sprawach różnych w takim razie mieliśmy wprowadzony punkt opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz kolejnego w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Proponowałbym, żebyśmy się może tym punktem w tym momencie zajęli. Chciałbym też zwrócić uwagę, że jest to powrót do wcześniejszej tradycji, gdy opinie na temat aktów prawnych wydawaliśmy na posiedzeniu plenarnym, a tryb obiegowy był trybem nadzwyczajnym, ale myślę, że w tym momencie, gdy już jest z nami pan minister, przejdziemy do punktu sprawy bieżące, do spraw najbardziej istotnych w tym momencie. Sprawy bieżące, bardzo proszę. Pan Artur Kondompacki.
Dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, ja mam takie pytanie w związku z tymi dotacjami, ale już nie chciałem w tamtym punkcie o tym mówić. Jest pytanie, czy będzie możliwość uzyskania z tej puli dodatkowych środków, w związku z tym, że nasza społeczność, nie wiem jak to się stało, ale spóźniła się o jeden dzień z wysłaniem wniosku na dotację podmiotową i nie dostaliśmy tej dotacji w związku z tym. Jest pytanie, czy będzie możliwość aplikowania o tego typu środki, no bo to zdecydowanie utrudnia działalność dla Związku Tatarów Rzeczpospolitej. Tam była po prostu niedogranie tego jednego dnia, bo tam przesunięcie było w tym i żeśmy się jakoś tak, nie wiem dlaczego prezes nie wysłał tego na czas i żeśmy się spóźnili. I czy będzie możliwość skorzystania z tej dodatkowej, ewentualnie tego terminu na dotację właśnie podmiotową? Dziękuję.
Panie prezesie, dotacji podmiotowej w trybie konkursowym nie bardzo możemy udzielić, natomiast myślę, że współpracę z panem będziemy próbowali szukać skutecznych rozwiązań, a przynajmniej częściowo skutecznych, skoro nie możemy, bo bym sam sobie zaprzeczył, nie możemy w pełni, w 100% skutecznych.
Dziękuję bardzo. Kolejną kwestię ja chciałbym poruszyć, kwestię dotyczącą poprzedniego posiedzenia Komisji Wspólnej. Na tamtym posiedzeniu doszło do, w pewnym momencie do dość ostrej dyskusji na temat sytuacji związanej z jednym z urzędników, jednego z urzędów wojewódzkich. W trakcie tej dyskusji były dość emocjonalne wypowiedzi, w których oskarżano członka naszej komisji, pana Piotra Tymy, wręcz o insynuację czy mówienie nieprawdy. Jak, na ile mi wiadomo, te informacje, które wtedy pan Piotr Tyma przekazywał na posiedzeniu komisji, okazały się w 100% prawdziwe. Więc myślę, że należy tą kwestię tutaj w tym momencie wyjaśnić i tą sprawę wyartykułować, abyśmy po prostu byli w porządku wobec jednego z członków naszej komisji, że te oskarżenia były nieuzasadnione wobec niego, ponieważ to, co mówił, znalazło potem w potwierdzenie w faktach. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Bartek.
Ja chciałbym, panie ministrze, zgłosić kwestię, która co jakiś czas jest podnoszona i tam też pytania do nas trafiają z niektórych gmin województwa opolskiego i województwa śląskiego. Konkretnie chodzi o 4 gminy, które złożyły wnioski o wprowadzenie tablic dwujęzycznych. Przeszły całą procedurę i nie wiedzą, co się dzieje w dalszym etapie. Ja bym miał prośbę, to jest z tego, co tutaj wiem, to na pewno jest gmina Strzelce Opolskie, gmina Zawadzkie, gmina Rudnik i gmina Pietrowice Wielkie. Miałbym prośbę o rozeznanie tego tematu, czy informację, na jakim etapie jest postępowanie w kwestii tych 4 gmin.
Pan Tadeusz Bosman.
Jeszcze raz dziękuję za udostępnienie głosu. Tadeusz Bosman, Krzyżanowski. Ja mam taką prośbę do pana ministra. Na zespole romskim poruszałem sprawę możliwości spotkania się na właśnie takim spotkaniu, jak pan minister się wybiera, na tym samorządności tam, żeby jakby wybrzmiał nas głos, jeżeli chodzi o tą dodatkową subwencję oświatową, na przykład na mniejszość romską, żeby te samorządy no, byłyby uprzejme jakoś usiąść z nami do rozmów, żeby te środki można byłoby dysponować na dodatkową edukację dzieci romskich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa chciał zabrać głos? Pan Piotr Tyma.
Ja tylko tytułem informacji dla członków komisji, tak jak obiecałem, przesłałem do pana ministra wszelkie informacje, które posiadałem odnośnie sytuacji z urzędnikiem, o którym była tu mowa. Chcę tylko przypomnieć, że padły wtedy słowa, które brzmiały, że ja dokonałem pomówienia urzędnika państwowego, tudzież podałem nieprawdę, więc mam nadzieję, że doczekam się tutaj reakcji na to. Ale tak naprawdę chciałem o co innego zapytać. Panie ministrze, bo trochę czuję się nienasycony po tym spotkaniu z ABW, ponieważ no, mówiliśmy o rzeczy, która chyba wykracza poza KPA, to znaczy działająca legalnie instytucja, znaczy organizacja pozarządowa zwraca się do urzędnika państwowego z pismem i nie otrzymuje przez rok czasu odpowiedzi. A więc pytam, czy my mamy występować na drogę sądową o dostęp do informacji w trybie informacji publicznej, czy jednak możemy liczyć tutaj na interwencję pana ministra, że w kwestiach, które są no, poważne, bo jednak w mojej ocenie doszło tutaj do sytuacji zagrożenia interesów państwa i prowokacji, których podmiotem są nie tylko mniejszości narodowe, mniejszość ukraińska, ale ogólnie społeczeństwo polskie. Natomiast no, jesteśmy traktowani tutaj trochę niepoważnie, tak? Ja pozwolę sobie zostawić panu ministrowi te pisma, żeby nie było, że znowu gołosłownie oskarżamy urzędnika państwowego. I no, prosić jednak o jakąś wskazówkę, bo powiem tak, że na poziomie lokalnych instytucji czasami jesteśmy zmuszeni tak działać, bo jest to powszechna praktyka, że jeżeli jest sprawa trudna, sprawa wymagająca większego zaangażowania, to bardzo często instytucje administracji, w tym administracji rządowej, nie udzielają odpowiedzi, ale my z wszystkimi no, raczej nie damy radę się sądzić, to znaczy występować. To samo dotyczy Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego i tego posiedzenia, o którym mówiłem na poprzedniej komisji.
Szanowni Państwo, ja rzeczywiście będę musiał za chwilę wychodzić, ale prosiłbym jeszcze pana dyrektora, żeby tutaj odniósł się do paru kwestii, które były podnoszone. Ja również w tej sprawie podjąłem w ministerstwie we współpracy również z Departamentem Administracji Publicznej kwestię wyjaśnienia tej sprawy, która miała miejsce na ostatnim posiedzeniu komisji, czyli kwestii tego pracownika. I za chwilę tutaj tak jakby powie pan dyrektor, jakie są ustalenia. Oczywiście naturalnym jest, że nikogo nie chciałem obrazić, mówiąc, jak pamiętam, o rzekomym pomówieniu. Czekałem na to, aż dostaniemy informacje uszczegółowione, kogo i to dotyczy, ale szczegóły prosiłbym, aby przekazał pan dyrektor.
Panie prezesie, na zeszłym posiedzeniu, oczywiście to jest do odsłuchania i to się znajduje na naszej stronie, więc możemy swoją pamięć odświeżyć dokładnie. Z tego co pamiętam, to szef dokładnie, pan minister, użył wyrazu rzekomo w pierwszej fazie dyskusji. Po pańskich informacjach pani pełnomocnik wojewody dolnośląskiego opuściła salę, tę salę, wróciła po minutach iluś po kontakcie z wojewodą i przekazała informację, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, tylko dotyczy byłego już w tamtej dacie pracownika Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który od wiosny bieżącego roku tym pracownikiem nie jest. Po posiedzeniu, zgodnie z prośbą pana ministra o przekazanie, bo pan prezes był łaskaw deklarować, że prześle pan szczegółowe informacje wojewodzie, pan minister się dołączył do prośby, żeby jako nadzorującemu wojewodów jemu też to przekazać. Rzeczywiście przekazał pan szczegółowe informacje, łącznie z wnioskami prokuratury, jeżeli pomnę o warunkowe umorzenie postępowania, co oczywiście ten tryb potwierdza, popełnienie czynu. Więc sprawa wydaje się być wyjaśniona, iż były urzędnik, były członek Korpusu Służby Cywilnej dopuścił się czynu, o popełnienie którego oskarża go prokuratura. Oskarża go. Nie ma prawomocnego rozstrzygnięcia. Dziękuję.
Pan Piotr Tyma.
Panie ministrze, panie dyrektorze, sytuacja jest o tyle ciekawa, bo ona pokazuje, że możemy fragmentarycznie podchodzić do problemu. Pani pełnomocnik do spraw mniejszości wprowadziła członków komisji w błąd, ponieważ ten pracownik został zwolniony 2 dni przed komisją, a nie w kwietniu. W kwietniu on zaczął pracować w tym urzędzie. Drugie, panie dyrektorze, ja mam dokładnie odsłuchane posiedzenie tej komisji i wiem, co powiedział pan minister, ale też wiem, co pan powiedział. I to pan użył określenia, że właśnie pan pomówił urzędnika państwowego. Takimi słowy skierował się pan do mnie. Więc proszę nie tutaj insynuować, że wszystko jest ganze gal, ponieważ uważam, że tego typu praktyka, szukanie winy zawsze po stronie mniejszości w sytuacji, kiedy ja mówiłem, że powołuję się na dokumenty prokuratury. I to samo, jeżeli chodzi o panią pełnomocnik wojewody. Mamy niestety do czynienia z taką sytuacją, że urzędnicy państwowi na komisji mniejszości na przykład stosują właśnie tego typu praktyki, że nie sens sprawy czy rzeczowe wyjaśnienie, tylko szukanie odpowiedzi po stronie mniejszości, czyli pełnomocnicy nie są aktywni, bo się mniejszości do nich nie zwracają. Jeżeli my zgłaszamy problem, to my pomawiamy urzędnika państwowego. Więc uważam, że to jako pewien przykład modelowy było działaniem na wyrost, ponieważ z naszej strony była wykonana praca, zgłoszenie do prokuratury. Prokuratura zajęła się sprawą, uzgodniła, wyjaśniła i przekazała nam informacje do wiadomości. Ja te informacje przekazuję komisji, bo ta sprawa dotyczy nie tylko społeczności ukraińskiej, ale w ogóle cudzoziemców, osoby różnych wyznań, ponieważ ta osoba na przestrzeni kilku miesięcy dokonywała tego typu wpisów, w tym w czasie, kiedy była urzędnikiem państwowym.
Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejsze nasze posiedzenie, może rozpocznę od tego, że ja wystąpię do wojewody, żeby te kwestie wszystkie, o których Pan mówi, sprawdzić, czy on był pracownikiem, czy nie był pracownikiem, to zostanie wyjaśnione. Jednocześnie prosiłbym, żeby nie uogólniać tutaj, no bo na przykładzie jednego urzędnika bądź byłego urzędnika prosił, aby nie uogólniać, bo mimo wszystko jestem przekonany, że ta współpraca zawsze mogłaby być lepsza, ale jest bardzo dobra i dążymy do tego także, odkąd ja jestem ministrem odpowiedzialnym za ten obszar, dążę do tego, aby tego typu problemów w komunikacji między przedstawicielami mniejszości a urzędnikami i urzędami nam podległymi było jak najmniej, żeby ich w efekcie nie było w ogóle, aczkolwiek wiemy, że to byłaby wyjątkowa sytuacja, ale będziemy do niej dążyć. Szanowni Państwo, przy całej złożonej sytuacji, powiedzmy sobie, pod względem przede wszystkim wyznań nas wszystkich tutaj obecnych, myślę, że grudzień jest takim miejscem, gdzie warto na dzisiejszym posiedzeniu komisji z okazji tych świąt, które obchodzone są przez część z Państwa nieco wcześniej, przez część z Państwa nieco później, także w imieniu ministra Joachima Brudzińskiego chciałbym oraz moim złożyć wszystkim Państwu, także w imieniu pracowników departamentów, które z Państwem na co dzień współpracują, najserdeczniejsze życzenia pełnych radości i ciepła świąt rodzinnych, zdrowych, spokojnych, a także żeby ten nadchodzący rok również w nieco skomplikowanej sytuacji związanej z kalendarzami, nazwijmy to, aby ten czas najbliższy był czasem pomyślności wielu Państwa, sukcesów odnoszonych w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, a myślę, że w roku, który jest rocznicą stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, warto wspomnieć, że te wszystkie sukcesy, które Państwo odnoszą, które wszyscy odnosimy, małe i duże, składają się na wspólną naszą niepodległą Rzeczpospolitą i bardzo tego Państwu oraz wszystkim Państwa współpracownikom chciałbym dziś życzyć. I dziękuję bardzo serdecznie. Jak widzą Państwo, pan dyrektor Wróbel wyszedł z tych drzwi, zza ściany i to znak, że zaczynamy tam kolejny odcinek walki o to, żeby wytłumaczyć i wysłuchać Ministerstwa Energii, jak ten kierunek podjęty przez ministerstwo i przez premiera będzie realizowany w najbliższym czasie, związany z niepodnoszeniem cen za energię. Z tego, co ustalaliśmy, jest jeszcze jeden punkt, tak? Półtora punktu i prosiłbym pana przewodniczącego, aby to do końca poprowadzić. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia już w nowym roku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panie ministrze za życzenia i ja pozwolę sobie w imieniu nas wszystkich również panu ministrowi złożyć życzenia radosnych, błogosławionych świąt, aby te dni świąteczne były czasem spokoju i wytchnienia od codziennych obowiązków. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, przystępując do dalszych obrad, proponuję, żebyśmy może w tej chwili przeszli do punktu, kontynuowali punkt sprawy bieżące, w którym też zapisane były kwestia zaopiniowania przez nas dwóch rozporządzeń ministra.
Panie Przewodniczący, mogę prosić, mogę zaburzyć.
Proszę bardzo.
Ja bardzo przepraszam, że wrócę do spraw różnych, ale oczywiście stanie się tak, jak polecił pan minister, do wojewody wystąpimy. Natomiast pani pełnomocnik, nie będę używał wyrazów, rzekomo na pewno trwa przy swojej wersji i twierdzi, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 11 kwietnia, ale dokumentami urzędowymi, korespondencją pomiędzy sekretarzem stanu nadzorującym wojewodów a wojewodą uzgodnimy te fakty. Przepraszam bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy tę kwestię wyjaśnili, ponieważ no czasem z naszego doświadczenia mniejszości czasem jest tak, że widać taką manierę, że problemy, które podnoszą mniejszości, są lekceważone czasem ze względu na to, że są podnoszone właśnie przez mniejszości. I ten przykład był no dość przykry dla nas na poprzednim posiedzeniu komisji, stąd chcieliśmy tę kwestię wyjaśnić. Tu jeszcze ad vocem pani Maria Lapkowicz.
Przepraszam bardzo, ale nie było mnie na ostatnim posiedzeniu i też jakby nie bardzo wgłębiałam się w kwestię tej konkretnej sprawy, ale z własnego doświadczenia współpracy z urzędem wiem, że zdarzają się przypadki urzędników, którzy mają z tym problem, bo w sprawach, której dotyczyła mojej bliskiej osoby, urzędnik, który prowadził sprawę równolegle, miał na swoim Facebooku teksty, które były po prostu kresowiackie, typowo kresowiackie. Sprawa jest dawna, zamknięta, ten urzędnik już nie pracuje, na pewno nie miał żadnych reperkusji, ale to było bardzo skomplikowane i bardzo długo prowadzona procedura uzyskania karty na pobyt. Więc pojawiają się problemy z urzędnikami, ale urzędnicy są tak samo ludźmi, jak wszyscy, my wszyscy mają różne poglądy. Czasami nie potrafią tych poglądów oddzielić od swojej pracy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, znaczy ja przyznam się szczerze, że słabo znam panią pełnomocnik, znaczy bardzo słabo znam tą nową panią pełnomocnik, bo ona pojawiła się, znaczy została mianowana tuż przed kampanią wyborczą po odwołaniu pani pełnomocnik Justyny Matkowskiej, która była w tym czasie na urlopie i jakby jest poza granicami kraju. I w sumie mam małe doświadczenie jako pełnomocnik we współpracy z mniejszościami, więc być może to też wynikało z pewnych jej chęci stanięcia po stronie, która wydawało się, że jest bardzo słuszna, ale doświadczenia z pracy z mniejszościami ona po prostu nie ma. Bo była pełnomocnikiem od, nie wiem, 2 tygodni, 3 tygodni, w momencie, kiedy była komisja. To tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że możemy przejść już do spraw różnych jeszcze może na koniec wrócimy, być może są jeszcze jakieś inne kwestie, które będzie trzeba poruszyć, ale w tym momencie prosiłbym, żebyśmy przeszli do podpunktu pierwszego, punktu 7, czyli spraw różnych, czyli zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Nie wiem, czy od razu dwa rozporządzenia, czy po kolei, jak Państwu już wygodniej, jeśli chodzi o prezentację. Bardzo proszę. Pan minister Kopyć.
Zacznę. Ja oczywiście też chciałem się do tych wszystkich życzeń, o których mówił pan minister Szefernaker, dołączyć w imieniu ministra edukacji narodowej, pani minister Anny Zalewskiej, swoim własnym. Natomiast jakby też te dwa rozporządzenia będą też opiniowane na komisję, której przewodniczy pan minister Szefernaker obecnie, czyli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Stąd obecność urzędników Departamentu Kształcenia Ogólnego będzie też konieczna na posiedzeniu tej komisji, która się właśnie zaczęła, czyli przechodząc do rzeczy. Jeżeli chodzi o te dwa rozporządzenia, to podstawą do zmian była nowelizacja artykułu 70a Karty Nauczyciela i celem tych zmian jest odbudowa doradztwa metodycznego. I patrząc na te dwa rozporządzenia, jakby króciutko powiem o tych dwóch aspektach. Jeżeli oczywiście będą szczegółowe pytania, to pani dyrektor Anna Dakowicz, tutaj inne osoby z departamentu oczywiście te wszystkie kwestie wyjaśnią. Czyli jedna jakby rzecz dotyczy nowej organizacji doradztwa, czyli będzie ono obecnie koordynowane na poziomie województwa, a funkcja doradcy metodycznego będzie powierzona przez kuratora oświaty. Jest to dość istotna zmiana, która następuje. kurator oświaty ustali liczbę nauczycieli, doradców metodycznych każdego przedmiotu oraz obszar działania doradcy metodycznego i doradca metodyczny będzie realizował swoje zadania w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli. I to jest jedna taka kluczowa zmiana. Natomiast też patrząc dalej, tutaj te przepisy jasno wskazują, że jeżeli chodzi o kwestie placówek doskonalenia prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, to przede wszystkim one będą, ich działania będą wynikać z kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez ministra edukacji narodowej. I dalej będą miały też mieć pewne stałe programy, jeżeli chodzi o swoją pracę. I one w zasadzie dotyczą trzech aspektów, które zresztą wynikały także z wyników kontroli czy wniosków z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Czyli jeden element to nauczyciel na starcie, czyli adresowanych do początkujących nauczycieli, dla dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję swojej pracy i opiekunów nauczycieli stażystów. Te zmiany dotyczą także organizacji centralnej placówki doskonalenia, a więc Ośrodka Rozwoju Edukacji ORE. Czyli te zadania tutaj też zostały określone. Natomiast zmiana, która dotyczy finansowania, wynika stąd, że z tego 1%, który miał samorząd na doskonalenie nauczycieli, 0,2% zostało wyodrębnione do dyspozycji, do budżetu wojewody. Wojewoda wcześniej miał znacznie mniejszą kwotę do dyspozycji i z tej kwoty w wyniku działań kuratora oświaty i środków przekazywanych na działalność doradców metodycznych będzie budowane doradztwo. Wszystko to dzieje się w ramach Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli. Tak naprawdę zacznie on być budowany, czyli nowy system od 1 stycznia 2019 roku, tak żeby móc ostatecznie zacząć w pełni funkcjonować 1 września 2019 roku. Tak jak powiedziałem, to są te zasadnicze zmiany. Nie wiem, czy pani dyrektor jeszcze... Jeżeli pytania będą, to oczywiście pani dyrektor Dakowicz, czy osoby, które też reprezentują dzisiaj departament, oczywiście na te pytania odpowiedzą.
Dziękuję bardzo. Czy rozumiem, że możemy rozpocząć dyskusję w tej chwili, tak? Czy są jakieś pytania, uwagi do tego w tej kwestii? Może na początek ja pozwolę sobie zadać takie pytanie, bo rozumiem, że te rozporządzenia są elementem reformy całego systemu doskonalenia nauczycieli, który radykalnie się zmienia, ponieważ dotychczas tym systemem zajmowały się samorządy wojewódzkie. W tym momencie część kompetencji, no tak, ale generalnie samorządy wojewódzkie, natomiast część kompetencji teraz przyjmują kuratoria i jest to zmiana z tym związana. I w tym kontekście chcieliśmy zapytać, pojawia się tam sformułowanie placówka doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym. Co to oznacza? I jak państwo widzicie kwestie doskonalenia zawodowego nauczycieli języków mniejszości narodowych i etnicznych, czy generalnie przedmiotów związanych z mniejszościami, czyli tych tak zwanych przedmiotów tożsamościowych, bo to nie tylko jest przecież język, ale także historia i geografia, kultura i geografia. Ponieważ w przypadku mniejszości narodowych ten system dotychczas istniejący w pewnym stopniu nie zawsze dawał egzamin, ponieważ metodycy byli w różnych województwach, a były województwa, gdzie nie było metodyków ze względu na małą liczbę nauczycieli i czasem działania podejmowane przez metodyków, którzy byli na 1/4, 1/5 czy na umowie zleceniu, nie mogły być pełnowartościowe, można powiedzieć, ponieważ w sąsiednich nie było współpracy między sąsiednimi województwami, ponieważ nie było podstawy prawnej do tego, więc to był pewien problem. Czy nie warto w przypadku mniejszości, przynajmniej niektórych, pomyśleć o systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli na poziomie ogólnokrajowym? Bo to pozwoliło w bardziej sprawny sposób zadbać o doskonalenie nauczycieli. Są mniejszości, które są skupione na jednym terenie, w jednym czy dwóch województwach, ale są mniejszości, które funkcjonują na terenie całego kraju. I pytanie, czy ta reforma, którą państwo, która się właśnie te rozwiązania wprowadzają, czy przewiduje także jakieś zmiany w tej kwestii, czy możemy na to liczyć, czy teraz, czy w jakiejś dalszej perspektywie. I jeszcze z takich uwag bardziej ogólnych, które zgłosili mi przedstawiciele naszej mniejszości, gdy przekazałem projekt rozporządzenia, pojawiło się takie pytanie, czy już to wychodzi, już poza kwestię bezpośrednio mniejszości, chociaż w niektórych szkołach mniejszościowych też to się pojawia, kwestia współpracy z przedsiębiorstwami w przypadku na przykład nauczycieli przedmiotów zawodowych. Czy jest to przewidziane? Jedna kwestia. A druga kwestia, jest napisane, zresztą pan minister też o tym wspomniał, że metodyk będzie zatrudniony dodatkowo w placówce doskonalenia nauczycieli. Czy to oznacza, że w tej chwili są metodycy, którzy są na pełnym etacie w ośrodkach doskonalenia nauczycieli? Czy to oznacza, że zmienia się tutaj system w ogóle, że metodykami będą tylko nauczyciele, którzy pracują w szkole i dodatkowo są metodykami? Czy właściwie to rozumiemy, czy jest tutaj pewna niejasność, którą zgłaszają przedstawiciele naszej mniejszości? Dziękuję bardzo. Może są jakieś inne pytania, to może zebralibyśmy wszystkie, żeby ułatwić. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania tutaj? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o krajową placówkę, czyli Ośrodek Rozwoju Edukacji, on ma te swoje funkcje określone, tak? I jakby wracając do tego pytania, tak? Jak to miało być z funkcjonowaniem doradców metodycznych mniejszości narodowych. Znaczy, wydaje się, że jakby budowanie całego systemu w oparciu o województwo, a nie konkretną placówkę, tak? Która mogła mieć faktycznie wymiar wojewódzki, no bo z jednej strony, tak? Te prowadzone przez sejmiki wojewódzkie, zresztą najczęściej nie jedne, a dwie czy kilka takich placówek mogły takie działania oczywiście z punktu widzenia województwa podejmować, ale też jakby mieliśmy tak też jakby organizowane to na poziomie powiatowych, najczęściej miejskich czy miast na prawach powiatu takich ośrodków. Wydaje się, że kurator, tak, patrząc z punktu widzenia swojego województwa, dostrzegać powinien wszystkie problemy, które na terenie danego województwa występują, czyli także te, które dotyczą doradców metodycznych mniejszości narodowych. Natomiast oczywiście ten państwa głos, który zresztą został też wyrażony na spotkaniu, które było w Ministerstwie Edukacji Narodowej i ten, o którym mówi pan przewodniczący dzisiaj, to też jakby no, chcemy, że tak powiem, w jakiś sposób wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o centralną placówkę doskonalenia nauczycieli, czyli ORE, tak? Czyli to, w jaki sposób ten państwa głos uwzględnić, postaramy się rozważyć. Teraz co do tych pozostałych pytań, to ewentualnie ja bym oddał głos pani dyrektor Annie Dakowicz.
Pozostałe pytania zadane przez